Zabierz rodzinę na spacer. Audycja Piotra Sobolewskiego. Ulicami i uliczkami lokacyjnego Kalisza. Część druga.
W XIII wieku rejon, po którym spacerowaliśmy miesiąc temu i po którym nasz spacer będziemy kontynuować i dzisiaj, i zapewne jeszcze kiedyś w niedalekiej przyszłości, uchodził za centrum tak zwanego Nowego Miasta, czyli miasta lokacyjnego. Z tym, że ceglanej budowli kościoła świętego Mikołaja długo towarzyszyły zaledwie drewniane domy, a pierwszym murowanym budynkiem był pobudowany w połowie XV wieku budynek klasztorny kanoników laterańskich. No wtedy też wytyczono otaczające kościół od strony rynku ulice, a kiedy w czasie licznych pożarów tej dzielnicy poważnie ucierpiała drewniana, zagęszczona zabudowa ulic, zaczęły się pojawiać kolejne kamienice już murowane. I właśnie o tym pogawędzimy sobie w czasie dzisiejszej przechadzki. Ostatnio rozstaliśmy się na rogu Złotej i Targowej. Ruszmy tedy dalej prosto Garbarską. Nazwa ulicy o dość jednoznacznej proweniencji pojawiła się jednak na planie miasta dopiero w 1785 roku. Wielki pożar z 1852 roku strawił jej pierwotną, właśnie drewnianą zabudowę, a odbudowana głównie przez zamieszkującą ją w przeważającej mierze ludność żydowską, ponownie legła w gruzach, przede wszystkim ta lewa strona, w sierpniu 14 roku. Dzisiaj możemy więc podziwiać, a raczej zaledwie oglądać, zabudowę z okresu międzywojennego z kamienicą numer 2 na czele. No, nie powinniśmy też pominąć wizyty w prywatnym, acz oryginalnym dość muzeum imienia Osiakowskich w tejże kamienicy, no i nie wspomnieć o leżącym naprzeciwko, na rogu z Kanonicką, dawnym hotelu wiedeńskim. Był to hotel Roberta Pusza, ale o tym dżentelmenie, jego hotelu i przy okazji o kaliskich strażakach pomówimy jeszcze sobie osobno kiedy indziej. Teraz za to popatrzmy sobie na prostopadłą do Garbarskiej, malowniczą i dzisiaj uliczkę Piskorzewską. Odchodząca od rynku jest nieco dłuższa od Garbarskiej, liczy około 180 metrów, a w przeszłości była od niej, no można by rzec, ważniejsza. Wcześniej wybrukowana arteria prowadząca w stronę kanału, z którego wyławiano Piskorze, no i mamy źródło nazwy jej, zamykały ją mury obronne i niewielka w nich brama, za którą znajdowała się jeszcze siedziba średnio lubianego przez Kaliszan, no stąd miał domek poza murami, kata, zwanego Małolepszym, trudniącego się dodatkowo wyłapywaniem bezdomnych psów. Po rozbiórce domu, bramy i części tamtejszych murów powstaje w tym miejscu szpital żydowski. Rozebrany przez Niemców w czasie II wojny, no wtedy też znika przecież dopływ Babinka, nad którą ów szpital się znajdował, a dzisiaj ulicę Piskorzewską zamykają ulica Parczewskiego, pierwotnie zwana Ponad Murem, i Planty. No z obecnej odbudowy w ostatnim czasie tu i ówdzie odświeżonej jasnym tynkiem najstarsza jest kamienica pod numerem 9, choć i w kilku sąsiednich sporo się przed mniej więcej wiekiem działo. No na przykład na końcu tej ulicy, pod 17, znajdowała się wybudowana na początku XX wieku ochronka dla dzieci żydowskich. Po II wojnie, no i starsi kaliszanie chyba to pamiętają, znajdował się tam żłobek, a później siedziba miejskiego zarządu dróg w Kaliszu. No ale jeszcze w XIX wieku był tam dość znany damski krawiec Meissner, który polecał się, i teraz zacytuję jego reklamę prasową, szanownej publiczności ze swym nowo założonym warsztatem, którym podług najnowszych żurnali lipskich odrobionym zostaje. Wkrótce dodaje kolejne ogłoszenie. Utrzymuje czeladź, której podług życzenia dla własnych domów na wsiach lub miastach na prowincji dla uskutecznienia tam zadanej roboty użyć można, za gust i akuratność której zaręczam. Czyli można by rzec, również szył w domu klienta. No, potem też warto wspomnieć, że mieszkał tam założyciel szkoły muzycznej w Kaliszu, artysta muzyczny Feliks Krzyżanowski. No, swój biznes przy Piskorzewskiej próbował też rozkręcić, znowu cytat, aprobowany mechanik Majer Lubelski, który sprzedawał różne fizyczne i chemiczne wyroby, jak termometry, także do zacieru, barometry do wódek i foluszy. A nawet i luter do próbowania odchodu. Ciekawe, co to było. Z kolei lakiernik Karol Schneider zaręczał, że przedmioty przezeń lakierowane połysk podobny do lustra w całej swej okazałości okażą. Był wreszcie piekarz paryski Dawid Herz, który polecając swe bułki i rogale najwięcej używane do herbaty i kawy oferował za, cytat, najpomniejsze ceny. I to, co ciekawe, bynajmniej nie w jatkach jakichś tam, ale we własnym domu, każdego czasu, dnia i godziny. Na ulicy lała się też woda, czy to w rozlewni wód gazowanych i piwa Zdrój, czy podczas ćwiczeń mającej tu swoją siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej, o której osobną gawędę już obiecałem. Warto też dodać, że po II wojnie Piskorzewska otrzymuje za patrona Macieja Rataja, od 1959 roku Ludwika Waryńskiego, a do pierwotnej nazwy wraca w latach 90. XX wieku. Dochodzimy do Kanonickiej. Na obu rogach, niemal naprzeciwko siebie, funkcjonowały w XIX wieku dwa murowane hotele. Po lewej wspomniany Wiedeński, a po prawej Gdański. Ten pierwszy, jak się rzekło, nabył w 1847 roku po pierwotnym właścicielu Maksie pan Robert Pusz. Drewniane stajnie hotelu stały się zresztą przyczyną pożaru. Zaprószenie ognia spowodowało, że ogień objął okoliczne domy i przeniósł się na zatłoczoną i pełną drewnianych budynków dzielnicę żydowską. No, spłonęła wtedy część miasta ze starą synagogą. O tym mówiliśmy już miesiąc temu. No i właśnie wtedy też zniszczeniu uległ Hotel Gdański, a miejsce po nim jeszcze przez wiele lat nosiło jakby jego nazwę. Ale wcześniej jednak, po jednym z wcześniejszych pożarów, lustracja, to był koniec XVIII wieku, wymienia tylko cztery puste place i jedną zrujnowaną kamienicę, ofiarowaną z pobożności kanonikom. Ciekawe, stał wtedy na ulicy również Mielcuch, inaczej browar, Kazimierza Podbowicza, dość znanej persony w Kaliszu. Zresztą browarów było tu chyba więcej, posiadali je także kanonicy laterańscy. Produkowały one rocznie ponad 400 garnców piwa, wyprzedzając jakby o 1/3 produkcji piwa kanoników kolegiaty kaliskiej. Przed kolejnym pożarem, tym razem mówimy o tragedii z 1792 roku, ulica miała, prócz kościoła i klasztoru, 5 innych murowanych domów i 14 drewnianych. A za klasztorem, pod murem miejskim, ciągnęły się ogrody kanonickie, a za murem przylepione do niego nieliczne budynki, o których już wspomnieliśmy w czasie wędrówki wzdłuż plant. Kiedy w czasie wspomnianego pożaru ogień objął drewnianą dzwonnicę i zaczął tlić się dach świątyni, zakonnicy opanowali żywioł i ocalili kościół, choć wspomniany browar wówczas spłonął. Taki ciekawy zapis jest w historii naszego miasta, że wówczas ogień ominął też dom Łukasza Grześkiewicza, który, zacytuję kronikę, wówczas był z całą rodziną na pobożnej pielgrzymce w Częstochowie. Ocalał też cudownie drewniany dworek Witkowskiego, tu na rogu Grodzkiej, i trzy domki zakonników. Rzecz o tyle dziwna, że w piwnicy jednego z tych domów zgromadzony był wówczas proch w beczkach. Pruskie porządki zapoczątkowała w 1795 roku likwidacja cmentarza istniejącego od początku przy świątyni. Już kiedyś mówiliśmy o tym, że Prusacy chcieli również na szczęście bezskutecznie rozebrać kościół. No później czasy Królestwa Polskiego, które przyniosły rozbudowę miasta i zmieniły wygląd również tej ulicy. Zniesiono kilka nowych, okazałych domów, a przez przerzucony w stronę nowego rynku nad Babinką most ulica wychodziła w dzielnicę Piskorzewie, gdzie żywiołowo zaczął rozwijać się kaliski przemysł, o czym już przecież mówiliśmy. Z upływem lat ulica Świętego Mikołaja, czy raczej Kanonicka, wówczas już obie nazwy funkcjonowały, staje się poważnym ośrodkiem handlowym. Od połowy XIX wieku działała tu retyfikacja i destylarnia zapatrująca w trunki większość kaliskich zakładów z Wyszynkiem. Była tu też znana firma rolniczo-przemysłowa, czyli dom handlowy jakby Gustawa Heimana, magazyn strojów Zagajewskiego, pierwsza w mieście drogeria Joachima Beatusa, skład żelazny Aptowej i skład bielizny Mameloka. No, to nie koniec. Był magazyn Stefańskiego, który oferował uprzęże, siodła i inne wyroby skórzane, a z kolei w sklepie Kraukauera można było kupić obok innych delikatesów także, cytat z reklamy, kawior astrachański po 90 kopiejek za funt. No, oprócz powyższych, tych bardziej słynnych sklepików było wiele mniejszych wytwórni, zakładów rzemieślniczych. Także, jak skarżył się Kaliszanin, ulica stała się do tego stopnia zapchana, iż trudno nią było przejść. No zresztą przyczynił się do tego obyczaj, że również na chodnikach zwykle reklamowano przedmioty handlu. Część drobnych kupców osobiście zapraszała do sklepu, stojąc w drzwiach, a nawet czasami ciągnąc za poły surduta co oporniejszych potencjalnych nabywców. No poza tym kręcili się po ulicy dość egzotyczni dzisiaj naganiacze czy żydowscy faktorzy. Ciekawe, że w tak ruchliwym punkcie planowano wznieść nowy ratusz. Rozważano nawet dwie możliwości tutaj. Zaadoptowanie na ten cel stojącego na rogu Kanonickiej i Garbarskiej w tamtym czasie domu Blicha albo postawienie gmachu na miejscu tzw. stajni żandarmskich kawałek dalej. Ratusza nie zbudowano, a plac po stajniach wykorzystywany był rozmaicie. Między innymi występował tu cyrk Blumenfelda z akrobatami, cytat, koniami tresowanymi łososiami, chciałbym to zobaczyć, i psami irlandzkimi. W pobliżu pan Herman demonstrował fonograf Edisona. No, zresztą w hotelu chyba to się odbywało. A więc tam można było popatrzeć na fonograf Edisona, telefon, mikrofon. Dalej, spójrzmy w stare ogłoszenia prasowe. Również na tej ulicy ktoś obiecywał, cytuję, w ciągu 3 lekcji malowania na szkle lub papierze nauczyć każdego pomnażać fotograf i inne rysunki oraz z negatywu przenosić na papier jedwab lub inne materie bez użytku aparatu. No, później przeprowadzano tu kursy helio-minatury, też ciekawe sformułowanie, odrębne dla pań i panów, po 3 ruble od osoby. Przypomnę, rubel, 3 ruble, no to cena obuwia wówczas takiego średniej jakości. Otoczenie kościoła Świętego Mikołaja się też co nieco zmieniło. Nie było już cmentarza, jak powiedziałem, powstał skwer z ogrodzeniem. A jeszcze spójrzmy naprzeciwko kościoła, znajdowała się, to już wkraczamy w wiek XX, lecznica dla niezamożnych mieszkańców, gdzie przyjmowali dość znani w Kaliszu lekarze Beatus, Koszucki, Mroczek, dentysta Śmigielski. Leczono nie tylko ludzi, bo na przykład znowu na rogu, przy którym stoimy, gdzieś tu w pobliżu istniała klinika lalek Aronfelda i Kombera. No, zniszczenia z sierpnia 14 roku nie ominęły i tej ulicy, ale wkrótce Już dowiadujemy się, że działała tutaj apteka pana Juliusza Kijewskiego. A na wprost kościoła znalazła się w okresie międzywojennym rządowa, nawet chyba w czasie pierwszej wojny, bo ogłoszenia są jakby adresowane do niemieckiego klienta, firma skupująca bydło bracia Frankosty z biurami w nowym hotelu Corso. Później zaczęła tu pracę drukarnia szczecińskiego, no i tak stopniowo przybywało sklepów, warsztatów, firm, aż znowu było tu jak przed wojną. Kolejna ciekawostka, właśnie tutaj w 30 roku miała miejsce wielka kradzież futer w składzie Chaima Rosenfelda. Złodzieje włamali się wówczas do składu, wybijając dziurę w ścianie sąsiedniego pomieszczenia i rabując towaru na sumę sporą, wówczas 100 tysięcy złotych. No, w czasie II wojny światowej zlikwidowano tętniącą życiem dzielnicę żydowską i cały żydowski handel, który przecież na Kanonickiej dominował, odszedł do przeszłości. Zresztą część Polaków również wyrzucono z mieszkań. Zamknięto kościół, w którym znalazł się magazyn surowców spożywczych. Ciekawostka, w maju 40 roku, jak się później okazało, agent polskiego wywiadu, ale obywatel niemiecki, twórca potęgi winiar zresztą, Alfred Nowacki, miał na Kanonickiej, zwanej wówczas Gerstenstrasse, otwiera swoją hurtownię papierosów. Po wojnie jeszcze, popatrzmy chwilę na Kanonicką. Ulica i jej zabudowania ponownie zaczęły spełniać swoje funkcje, zarówno sakralne, mówię o kościele świętego Mikołaja, jak i mieszkaniowo-handlowe. Chociaż przedwojenny tłok i gwar już w takim natężeniu tam nie wrócił przecież. A jeszcze ciszej jest dzisiaj na prostopadłej do Kanonickiej, a będącej jakby ciągiem dalszym Garbarskiej, prowadzącej kiedyś do Kaliskiego Zamku ulicy Grodzkiej. No ale nie zawsze tak cicho tu bywało. W XIII wieku jej bieg, do dzisiaj generalnie niezmieniony, wyznaczał z jednej strony kościół świętego Mikołaja, a z drugiej zamek starościński, który tam wkrótce powstał. No i wtedy ta ulica nazywała się krótko Zamkowa. Nazwa zarezerwowana dzisiaj do ulicy, do której za chwilę dopiero dojdziemy. W XVII wieku zmieniono ją na Przygrodzką, a w czasach nam bliższych już na Grodzką. Od początku swego istnienia ulica zamieszkała była przez cogodniejszych mieszkańców miasta. W 1608 roku na przykład stał tutaj dom Kobierzyckich, rodziców historyka, o którym wspominaliśmy, kiedy byliśmy z wizytą w kościele świętego Mikołaja. 100 lat później mieli tu swoje kamienice również znani mieszczanie kaliscy myślińscy, borysławscy, wiceregens grodzki, kaliski, konsinowski, drukarz dworecki i inni, i inni. Pożar z 1792 roku niemal doszczędnie strawił zabudowania ulicy, no wraz z zamkiem i mieszczącym się w nim archiwum, jednak przeniesienie, no to trochę wcześniej, budynku poczty z ulicy Mariańskiej na główny trakt miasta właśnie przy bramie Turuńskiej i przy Grodzkiej spowodowało jakby zasadniczą zmianę funkcji ulicy i pobudowanie, no to już jesteśmy w XIX wieku, zajazdów, później przekształconych w hotele, z których korzystać musieli zarówno przybyli pocztowymi dyliżansami, jak i prywatnymi pojazdami goście. Przybywali wówczas liczni kupcy, handlarze, bogaci przemysłowcy, ale i, no dzisiaj to powiedzielibyśmy, turyści zwabieni urokiem starych uliczek, malowniczym parkiem, mostami nad Prosną. Przyjeżdżało wówczas także ziemiaństwo, na przykład szukające rozrywki w bądź co bądź gubernialnym mieście. To właśnie dzięki tym zajazdom, o których jeszcze za chwilę powiem, przemienionym, jak się rzekło, w hotele, ulica zawdzięczała swój rozkwit. Bo tak naprawdę właściwie tylko od tej strony Kalisza odbywała się, no, że tak powiem, krajowa recepcja ludności. Po drugiej stronie przecież była już tylko granica. W 1835 roku podczas pamiętnego zjazdu monarchów w hotelach Przygrodzkiej zamieszkało wielu znakomitych gości. 30 lat później około stały już tu trzy hotele. Dwa dalsze na Garbarskiej, A więc w sumie tych hoteli, jakbyśmy dobrze policzyli, było 8. A nazwiska hotelarzy to same znakomitości. Tan, Eitner, Messner, Oleszkiewicz. Ale i nazwy hoteli były światowe. Drezdeński, Wiktoria, Polski, Wiedeński, Gdański czy wreszcie Lipski. Ową hotelarską prosperity przerwało doprowadzenie na początku XX wieku do Kalisza kolei żelaznych i usytuowanie jej dworca po przeciwnej stronie miasta. Zajazdy i hotele zaczęto wtedy stawiać z drugiej strony Kalisza, a w zasadzie na jego przedmieściach. A nasza Grodzka stopniowo zaczęła pustoszeć. No, w latach międzywojennych próbowano tu jeszcze stworzyć jakby centrum rozrywki, otwierając lokale dancingowe. Znany był na przykład Louvre, sala balowa Józefa Kielera, powstała na miejscu poprzedniej Café Imperial. Reklamowany był tu bar angielski z napojami na lodzie Mixes, grała jazz orkiestra, jazz w okresie międzywojennym, no. Co dzień wieczorem organizowane były tu super dansant, a w niedzielę i święta 5 o'clock tea. Później na miejsce Louvre'u pojawił się Moulin Rouge. Mógł mieć takowy Paryż, mógł mieć i Kalisz. Ciekawe, że choć przez lata całe odwiedzała Grodzką towarzystwo przeróżnego autoromantu, od wytwornej arystokracji poprzez mieszczaństwo i ziemiaństwa, skończywszy na włóczęgach i poszukiwaczach przygód, ulica cieszyła się opinią dość spokojnej. Ówczesna prasa nie odnotowała prawie w ogóle awantur, bijatyk czy burt. Buntował się tylko bardzo znany przecież proboszcz kościoła, pobliskiego kościoła świętego Mikołaja, ksiądz Sobczyński, Jan Sobczyński, dla którego to sąsiedztwo było, no, jakby tu powiedzieć, dość kłopotliwe. Stawiał morale gości i personelu tych hoteli i tych lokali rozrywkowych pod dużym znakiem zapytania. Ale ktoś tam w prasie wypomniał, czy skomentował tą sytuację, że może bywało tak, że wielu z tych gości po odbytych balach i rozpustnych szaleństwach szukało właśnie w murach kościoła ukojenia i pokuty, nie szczędząc, tu odrobina ironii, z tych powodów nieprzechulanego jeszcze grosza do kościelnej skarbonki. A może było odwrotnie, że kupcy pielgrzymi po spełnieniu celów swej podróży do Kalisza szukali na Grodzkiej rozrywki, odpoczynku? No w każdym razie obie ulice doskonale się w swych funkcjach uzupełniały, proponując przez długie lata zarówno coś dla ciała i dla duszy. Ulicę Grodzką od tej strony zamyka gmach szkoły wojewódzkiej, później realnej, dzisiejszego liceum Masnyka, o którym to budynku, jego historii, a także absolwentach, przecież też już przy okazji spaceru po tak zwanym warszawskim czy dziadowym przedmieściu rozmawialiśmy. A jeszcze nie wspomniałem, że przez chwilę mijaliśmy, idąc Grodzką, po lewej stronie ulicę Szklarską. Ciekawe, w XVII wieku ta ulica nazywana była ulicą 11 tysięcy męczenników. Gdzieś tam spotkałem również nazwę ulica Urszuli. No, dzisiaj mieści się tu kaliski dom aktora, a panny podkochujące się w którymś z amantów kaliskiej sceny pewno powinny tam częściej spacerować, a nuż przypadkowo spotkają tam swojego bożyszcze zmierzającego z siateczką po najpilniejsze zakupy. Natomiast o zaczynającej się po prawej ulicy, ulicy Chodyńskiego, powiem jeszcze za chwilę. A teraz, stojąc na rogu Grodzkiej Zamkowej, skręcimy w prawo i tym samym zamkniemy pętlę dzisiejszego spaceru. Z tą ulicą, a raczej z jej nazwą, zawsze działy się dość dziwne rzeczy. No, sprawa niby oczywista. Kiedy stał tu jeszcze zamek, prowadziła do niego z rynku, więc wszystko grało. Tyle, że zamku przecież nie ma już od ponad 200 lat. A i tak starsi, a pewno i młodsi kaliszanie uparcie umawiają się i robią zakupy nie na zamkowej, lecz na pocztowej. A takiej z kolei nazwy, mimo że rzeczywiście znajduje się na nim takoż od 200 lat poczta, owa uliczka nie ma i bodaj nigdy poza okresem okupacji niemieckiej nie miała. No, Zamkowa w mieście lokacyjnym była drugą pod względem ważności ulicą. Jej trakt wyznaczał jakby dwa punkty. Z jednej strony rynek z ratuszem, a z drugiej właśnie zamek i brama toruńska. Na początku przeto ulica zwała się Toruńską, później przemianowano ją na Warszawską, a następnie na 6 sierpnia, to data wymarszu Legionów Piłsudskiego z Krakowa, okres międzywojenny, a w czasie okupacji wspomnianą Poststrasse. Po II wojnie jej patronem był generał Świerczewski, zaś od 20 lat wędrujemy już, jak i dzisiaj, ulicą Zamkową. Oj, tutaj praktycznie każdy niemal dom ma swoją historię. No i tak popatrzmy. Dom położony blisko bramy toruńskiej, w pobliżu, przypomnijmy sobie, spacer placem Kilińskiego i placem Jana Pawła II, w pobliżu istniejącej wówczas cerkwi, soboru Pietropawłowskiego, należał, ciekawe sąsiedztwo, do handlarza wołów i świń Sebastiana Góreckiego i przypominał raczej chłopską chałupę. Był parterowy, drewniany, otaczał go dziedziniec z trzema drewnianymi stajniami. Troszkę dalej znajdował się domek Michała Zbytniewskiego, piekarza, który dodatkowo palił wódkę. Ten parterowy domek, zwrócony frontem ku wylotowi Grodzkiej, graniczył z kolei z posesją rajcy Kazimierza Rysińskiego. Tu też znajdował się domek, w którym pierwotnie, bardzo krótko, zamieszkała rodzina Wasiłowskich, czyli rodziców późniejszej Marii Konopnickiej, po przeprowadzce z Suwałk. Na tej ulicy, o ile w czasie lustracji w 1778 roku naliczono 7 pustych placów, no później, kilka lat później, stały już 4 domy murowane, 32 drewniane. Tych pustych placów już praktycznie nie było. Po pożarze, tym słynnym pożarze, pamiętnym pożarze 1792 roku, liczyła 10 kamienic i 22 jeszcze drewniane domy. W czasach pruskich się odbudowała, w czasie księstwa warszawskiego kwaterował tutaj sam generał Fischer, domów murowanych zaczęło przybywać. A kiedy w latach 20. XIX wieku zbudowano ten trakt warszawski, czyli tak jakby przedłużenie w stronę wyjazdu z miasta i przeniesiono, o czym już wspomniałem, z Mariańskiej Pocztę, no to zaczęło się tutaj dziać. Przybyła zresztą szkoła wojewódzka, zaczęło się tutaj dziać. Wybiorę tylko kilka ogłoszeń prasowych sklepów funkcjonujących wówczas przy tej ulicy, a więc był tutaj lekarz wojskowy, tak zwany medicus chirurg licentiat Antoni Skierniewicz. Swoje wyroby bawełniane sprzedawał fabrykant przybyły z Liberca w Czechach, Franciszek Krause. Kupiec Żewuski ofiarował świetną herbatę chińską, świece stołowe i zawsze świeży kawior. Znowu mamy kawior. Zresztą ten Żewuski był starszym kupiectwa i przyjmował kandydatów na sprzedawców. A ci kandydaci musieli mieć 14 lat i umiejętność czytania, pisania i rachowania. Co tu dalej mamy? O, był fryzjer Bernard, majster murarski Fryderyk Otto. Dalej reklamuje się fabryka piór i magazyn strojów damskich Efozyny Wichińskiej, który zresztą od 1828 roku prowadził handel wszelkich win. Mniej więcej w tym czasie w kolejnym domu Macińskiego otworzyła swoją szkołę wyższą płci żeńskiej pani Maria Wolemut. A, była fabryka, czy skład przędzy bawełnianej Filipa Snera, to już znany fabrykant kaliski. Byli księgarze pani Borowdziczowa, Hirschel, Janisz, Hurtig chyba najbardziej znany. Zresztą Hurtig sprzedawał również herbatę, wodę mineralną, a także wyroby metalowe, a nawet fortepiany. Można by więc rzec, że to był wielobranżowy magazyn. W zakładzie i w mieszkaniu prywatnym Hurtiga spotykali się przedstawiciele świata literackiego, intelektualnego Kalisza. No podejdźmy jeszcze kawałek. Tu na rogu Chodyńskiego, o której za chwilę powiem, mieszkał magister farmacji Fryderyk M., ożeniony z córką właściciela apteki panną Sas, którą zresztą przejął po śmierci teścia i prowadził przez szereg lat. Mieszkał tutaj też Józef Goc i lekarz Adam Helbich. No a skoro Adam Helbich, to już jesteśmy blisko Asnyka, No właśnie, sprowadził do miasta Kazimierza Snyka, ojca przyszłego poety. Mieszkali zresztą tutaj po sąsiedzku i tu właśnie przyszedł na świat, o czym informuje nas tablica, w 1838 roku Adam Asnyk. Po zmarłym Fryderyku Emie w 1852 roku aptekę przejął Emil Lezer. Tutaj przyjmował dentysta Drzeżewski. A jeszcze wrócę do Ema. Otóż syn jego, Władysław, na dachu domu znajdującego się tutaj, czy bardziej dokładnie trzeba by powiedzieć w tym miejscu znajdującego się onegdaj, poustawiał różne przyrządy meteorologiczne, dzięki którym prognozował pogodę na następny dzień, a wyniki swych obserwacji podawał do publicznej wiadomości w witrynie pobliskiego zakładu zegarmistrzowskiego, w którym to zakładzie zresztą znowu dokonano wielkiej kradzieży łupem włamywaczy. Zatrzymanych aż w Hamburgu padło wówczas 108 zegarków, 4 tuziny złotych kluczyków, 50 rubli gotówki i inne precjoza na łączną sumę 4000 rubli. A można by rzec, że włamanie stulecia. No, obiecałem dwa słowa o ulicy Chodyńskiego, wcześniej zwana Poprzeczną, Poprzeczno-Warszawską. No, ma kapitalną perspektywę na pojezuicki kościół garnizonowy, także fotografowie powinni teraz wyciągnąć aparaty i popstrykać troszeczkę zdjęć w tamtą stronę. Ale przez pewien czas funkcjonowała też nazwa kanoniczna, nawiązująca przecież do faktu, że po drugiej stronie tej ulicy, czyli po prawej, gdybyśmy tam wrócili się do miejsca, skąd przyszliśmy, znajdował się przecież klasztor kanoników laterańskich. Ulica w połowie XIX wieku była już wybrukowana na całej długości. Od okresu międzywojennego, 1930 mniej więcej, roku nosi imię Adama Chodyńskiego, no, zasłużonego społecznika, twórcy czy współtwórcy prasy kaliskiej, autora wielu publikacji o dziejach Kalisza, patrona kaliskich przewodników. W 14 roku, czyli trochę wcześniej, zabudowa ulicy została doszczętnie zniszczona. Także obecne domy widziane tu powstały w większości w okresie międzywojennym. No tu akurat nie ma sklepów, tam może troszeczkę na rogu, ale za to można nią przejść, powiedzmy, służy jako takie piesze przejście czy łącznik między placem Świętego Józefa a ulicą Zamkową. I my może skorzystajmy z tego przejścia i pójdźmy w stronę kolejnej ulicy, ulicy Mariańskiej, ale ponieważ nachodziliśmy się dzisiaj sporo, niech to będzie temat kolejnej naszej wędrówki.